Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Jest 9:09. Zaczynamy nasze śniadanie. Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry,
witam Antoni Państwa. Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry Państwu.
Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej.
Dzień dobry.
I Marek Formela z SLD.
Dzień dobry Państwu.
Chciałbym, żebyśmy zaczęli od takich rzeczy, które często przyciągają media. Mamy co prawda na monitorach w tej chwili pierwsze posiedzenie Komisji Reprywatyzacyjnej, ale z całą pewnością w minionym tygodniu tym medialnym wydarzeniem było przesłuchanie przed Komisją do Spraw Amber Gold syna byłego premiera, czyli Michała Tuska. To był jakby pierwszy akt. Tam tak naprawdę zapamiętajmy chyba zdanie, że Amber Gold to była lipa. To takie zdanie, które nie wiem, czy się wymknęło Michałowi Tuskowi, czy też jakby to ładnie powiedzieć, przejdzie do historii polskiej debaty politycznej. No ale potem mieliśmy kolejne odsłony medialne. Gazeta Wyborcza zaczęła publikować taką wymianę myśli pomiędzy panem P. a wydawcą znanego Tygodnika Polskiego. Potem z kolei, jak się wydaje, w gazecie, która jest własnością tego pana, z kolei ukazuje się cykl różnego rodzaju wypowiedzi z podsłuchów ABW, jak się wydaje. Trochę mnie zresztą niepokoi to, że media wyrywają sobie podsłuchy ABW i właściwie zastanawiam się, czy one są z akt śledztwa w sprawie Amber Gold, czy z dokumentacji komisji, czy tej, już mówiąc najkrócej, z zasobów śledczych tej trzyliterowej instytucji. No to w takim razie wszystko w komplecie. No co waszym zdaniem w tej całej historii było najciekawsze?
No, było to zupełnie zrozumiałe, że to przesłuchanie młodego Tuska rzeczywiście jest to zdanie o tym, że to jest lipa, wypowiedziane w imieniu swoim, ale i ojca, że oboje wiedzieli, pozostanie. I od tego pewnie zaczną się pytania za parę miesięcy do pana Donalda Tuska, co uznawał za lipę i jeżeli tak, jaka była jego reakcja, bo to jest najistotniejsze, jaka była reakcja. Wiele nowego to rzeczywiście nie wnosi, aczkolwiek ostatnie godziny przynoszą nowe materiały i tutaj wydaje się sytuacja rozwojowa. W sieci również publikuje w dniu dzisiejszym i to przez opinię publiczną nierozpoznane jeszcze materiały, które objawiają, jak działania wtedy były prowadzone. Ale to pokazuje, że działania tej komisji są rzeczywiście bardzo istotne. One odsłaniają tą rzeczywistość sprzed paru lat, jak ta rzeczywistość wyglądała. Także myślę, że dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że ta komisja jest ważna i dobrze, że ją powołano. No, natomiast przed tą komisją jeszcze bardzo wiele pracy.
To w takim razie ważna jest komisja, czy ważne są te przecieki? Bo przecieki mnie niepokoją. No cały czas mam taką wątpliwość, że następnego dnia po tym, jak ukazuje się taki przeciek, powinniśmy się dowiedzieć, no mówiąc najkrócej, gdzie cieknie.
Szanowni Państwo, chciałabym się odnieść do wypowiedzi kolegi, mojego przedmówcy, o tej lipie i o do pana redaktora. Rozmowy były między synem a ojcem przy stole. Państwo wszyscy ze swoimi dziećmi prowadzą luźne rozmowy. Nie ma dowodów.
Zabrzmiało bardzo dobrze, że pytanie, czy nie zbyt kolokwialnie.
Nie ma dowodów na to. Może z racji swojego młodego wieku pan Michał Tusk używa takiego języka bardziej niż osoby, które są już w starszym wieku.
Jako człowiek, który zna język potoczny polski, odnoszę wrażenie, że słowo lipa jest raczej z języka 50-latków, a nawet może nawet kogoś, kto świeżo ukończył 60, więc raczej był to cytat z premiera, ale to ja na moją odpowiedzialność.
Jeżeli takich słowa używa się w domu, to i 20-latki używają. To zależy. Natomiast ja chciałabym w sposób poważny tutaj podejść do tematu. Oczywiście pan Michał Tusk został wezwany ze względów czysto politycznych przed tą komisję. Dobrze, że komisja została powołana, dlatego, że wyjaśni się wszystkie domysły, które krążą nie tylko po Sejmie, ale i w Polsce. I im bardziej komisja grzebie w tych wszystkich i docieka w dokumentach, tym bardziej Platformy tam nie ma. Państwo nawet z komisji i w telewizji wypowiadali się, że nie widzą tutaj, żeby pan Michał Tusk był uwikłany w jakikolwiek sposób sposób w nielegalną działalność Amber Gold. Jeżeli został wykorzystany, to bez wiedzy pana Tuska, pana Michała Tuska. Natomiast dziwi mnie, że komisja powołuje na przesłuchanie pana Michała Tuska, a nie powołuje na przykład prokuratora, pana prokuratora Wesołowskiego, który jest pupilkiem pana Ziobry, który wiemy, że to on przyblokował opinię KNF-u negatywną, żeby nie dotarła do pana prokuratora Seremeta. Wtedy ta dużo, dużo wcześniej zostałaby ta straszna, okradająca ludzi procedura zostałaby wstrzymana. Teraz to jest piramida finansowa i jak również dziwię się, że pan redaktor Lisiecki, o którym zresztą pan redaktor był uprzejmy wspomnieć, nie został do tej pory wezwany przed komisję, też również dużo mógłby powiedzieć na temat swoich rozmów z panem P. Więc to są bardzo jednostronne osoby,
które są z rozmów, których mamy teraz dużo, wzywane. Marcina P., cały czas niepokoję się, że aż tak dużo, to dowiadujemy się jednego, jeśli chodzi o Michała Tuska, że rzeczywiście, i teraz pytanie, czy od początku, czy w tej ostatniej fazie funkcjonowania firmy Amber Gold, pan Marcin P. traktował obecność syna premiera jako rodzaj tarczy. Teraz oczywiście wiele wskazuje na to, że Michał Tusk nie miał tej świadomości, albo w każdym razie nie funkcjonował w tej roli, w tej firmie, ale z całą pewnością tak był traktowany.
Jeżeli jeszcze tylko słowo chciałabym dodać. Proszę państwa, i jeszcze jedno. Pan Michał Tusk pracował tylko 3 miesiące, gdzie zarabiał po 3000 miesięcznie. Chciałabym to powiedzieć, ponieważ dochodzą mnie różne sygnały, że jak się jest synem polityka, to się dostaje fuchę za wiele, wiele kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Chciałabym to uzmysłowić i pan Michał Tusk wiele lat wcześniej w tej branży pracował i dlatego zrozumiał, że został zatrudniony jako specjalista tej branży. I tak też pracował i wykonywał swoje obowiązki. Dziękuję.
Marek Formela, chcę spytać, czy to jest taka trochę medialna ciekawostka, ta cała historia z Michałem Tuskiem, czy w niej zrodziło się coś, co jest jakimś politycznym problemem, który warto rozwiązać na poziomie komisji?
Po pierwsze przecieki. One są istotą dziennikarstwa śledczego czasów Watergate.
Pod warunkiem, że są prawdziwe, a nie, że służby dostarczają coś do przyjaźnionym redakcji.
Ale na ogół i na to chciałbym wskazać. Sprawa Watergate też zaczęła się od przecieku od wysokiego funkcjonariusza zastępcy szefa CIA, więc krajobraz tych przecieków pokazuje sympatię, antypatię zarówno w służbach, jak i w mediach. To nie jest przypadek, że różne fragmenty różnych przecieków, podsłuchów trafiają do różnych redakcji.
Ja odnoszę wrażenie, że to jest to samo nagranie, tylko pocięte dla poszczególnych redakcji.
Inaczej eksploatowane, o tak bym powiedział, bo pewnie te spotkania były nagrywane być może przez kilka służb jednocześnie i jest tam jakaś wewnętrzna dystrybucja, co samo w sobie jest dość, tu podzielam zdanie także jako dziennikarz redaktora Sulecińskiego, że to samo w sobie jest dość kłopotliwe i dla społeczeństwa obywatelskiego i szanującego demokrację, kłopotliwe, żeby zaakceptować tak szeroką dystrybucję materiałów operacyjnych, powiedzmy sobie wprost, z podsłuchów, tak? Natomiast sam problem, znaczy moim zdaniem przesłuchanie Michała Tuska oczywiście ma wymiar polityczny. Ono było moim zdaniem prowadzone w sposób poza fragmentami, dość rzetelny, poza fragmentami. Natomiast wydaje mi się, że daleko ważniejsze niż przesłuchanie Michała Tuska i to jego jedno zdanie, dość niefortunne i źle sytuujące kontekst jego obecności i relacji premiera z tą sprawą, więc tu myślę, że to będzie rzeczywiście problem polityczny, ale ważniejsze moim zdaniem jest to, dlaczego od 24 czy 6 maja, kiedy na biurko 6 najważniejszych osób w państwie trafiła notatka szefa ABW, pana Bondaryka, przygotowana, jak łatwo się domyślać, także przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury ABW, bo na tej podstawie dopiero szef ABW przygotowuje materiał końcowy dla osób, którym zobowiązany jest przedstawić te informacje. Więc tu praca jakaś w Gdańsku została wykonana pod kierownictwem pułkownika Gruszki w sposób, wydaje się, rzetelny. I co się stało dalej z postępowaniem i z działaniem władz państwa po otrzymaniu tej notatki przez 6 jego funkcjonariuszy. I moim zdaniem to jest klucz. Co było w tej notatce? Jaką wiedzę posiedli ci funkcjonariusze, tych 6 najważniejszych osób w państwie? I dlaczego tak leniwie i zwolna maszyna państwowa zareagowała na olbrzymi proceder, jak się okazuje, jednak przestępczy, który eksploatował ludzką naiwność w sposób niedopuszczalny? I dlaczego jakby na kanwie tego procederu mogła rozkwitnąć krótkotrwała, ale jednak potęga prywatnych linii lotniczych wymierzona wprost w państwowego przewoźnika? I na to dlaczego państwo
polskie też nie reagowało? Choć tutaj warto też zwrócić uwagę, że często myli się dwie instytucje, czyli LOT i Eurolot.
No to jest
to
jedna
były w tym
spółka,
momencie
to
rozdzielone spółki,
tak, ale
i problemy Eurolotu z funkcjonowaniem
sam
na rynku krajowym były jakby zupełnie odmienne od tego, co miał i LOT i jego prywatyzacja.
Ostatnie zdanie i dlatego wydaje mi się, że ważniejsze od przesłuchania też Michała Tuska, poza tym jednym zdaniem, są wypowiedzi, przesłuchanie prezesa portu lotniczego, który w Gdańsku, który sprawia wrażenie pierwszego naiwnego, który udaje, że nie rozumie, jak to się stało, że został oszukany. To znaczy, że zawiadując strategicznym elementem infrastruktury, która należy jednak do systemu bezpieczeństwa państwa polskiego, w sposób całkowicie swobodny pozwala na narastanie straty. Sygnały dostaje od kwietnia ze własnej księgowości. Ona się nie reaguje, straty się powiększają. Jeszcze mówi, że zatrudnia fachowca, jak się okazuje, pana Michała Tuska. Sam ma bardzo dobrych fachowców. Zespół analiz portu lotniczego w Gdańsku to są bardzo kompetentni, odpowiedzialni ludzie. Jest w tym jakieś wotum nieufności wobec tego zespołu, żeby na koniec stwierdzić, że został oszukany i zajął samolot. No, jest jakaś rada nadzorcza, tę radę nadzorczą tworzą znani obywatele Gdańska, nikt nie reaguje, ta sprawa jakoś tak, a moim zdaniem ten fragment działalności, ten fragment tej sprawy, czyli Amber Gold przeniesione do OLT Express jest bardzo ważny, kto wie czy nie, nawet ważniejszy dla wyjaśnienia działalności, sprawności.
Ale nie kwestionuje pan chyba tego, żeby Donalda Tuska za parę miesięcy, ale wcześniej jego syna przesłuchać.
Nie. Uważam, że wszystkie osoby, podzielam też wniosek tutaj, żeby supozycję pani posłanki Chmiel, że przesłuchanie pana Lisickiego, wydawcę tygodnika, wprost.
Komisja pracuje,
jest pożądane i potrzebne dla wyjaśnienia całokształtu.
Nikt tego nie blokuje.
Prokuratora Wesołowskiego też.
No i jeżeli jest się synem urzędującego premiera, no to wymagana jest ostrożność wymagana jest ostrożność w podejmowaniu życiowych decyzji związanych, prawda, z pracą zawodową chociażby. I jakby tutaj na pewno tego zabrakło. Mi w tych przesłuchaniach komisji Amber Gold dotychczas brakuje, znaczy jaki jest cel powołania tej komisji? Ja się niestety domyślam. Tym celem jest Tusk senior, a nie Tusk junior. Tusk junior jest środkiem do tego celu. Natomiast z pewnością cała afera Amber Gold pokazała, że państwo było pasywne, tak? Że państwo nie reagowało na doniesienia o możliwości po prostu popełnienia przestępstwa, o tym że za chwilę dziesiątki tysięcy mieszkańców również Gdańska stracą swoje oszczędności.
Choć ja powiem w ten sposób, że jeśli miałbym wyrazić swoją opinię, to wiem, że likwidowanie piramid, czy też ratowanie ludzi z piramid jest właściwie niemożliwe. Czy piramida ma to trudne do siebie, że ona upada, kiedy się mówi, że jest ona piramidą? Ja raczej bym powiedział, że skoncentrowałbym uwagę na tym, kto pozwolił wielokrotnemu przestępcy i oszustowi założyć wielką piramidę finansową, która wyglądała jak bank, miała swoją siedzibę w każdej większej w Polsce miejscowości, a potem jeszcze, jak się wydaje, za pieniądze tej piramidy otworzyć bardzo popularną linię lotniczą, z której żeśmy, przepraszam, ale większość z nas korzystała, bo było to przełom w komunikacji lotniczej w tym kraju. Więc to dla mnie jest zaskakujące.
I to prawda. Ja akurat korzystałem z Eurolotu, bo wtedy Eurolot musiał obniżyć znacząco swoje ceny.
W samolotach Eurolotu było 10-12 pasażerów.
I to jest tak, jak pan redaktor powiedział, to znaczy, kto dopuścił do tego, że Michał P. otworzył firmę, która oszukała tysiące Polaków. Ja pamiętam wtedy tą agresywną kampanię marketingową Amber Gold, która celowała po prostu w ludzi, którzy dali się zwieść, tak? Te wysokie oprocentowanie było niespotykane w tym czasie na skalę usług bankowych, a ostatnie zdanie co do lipy, tylko jak precyzując, to Michał Tusk w rozmowie lipą nazwał OLT, nie Amber Gold. Fakt, że spółki były bezwzględnie powiązane, ale chodziło o linie lotnicze. Na pewno trafi to tak samo jak i Brzoza do kanonu.
No w takim razie, jeśli kończymy trochę temat Amber Gold...
Ja jeszcze chciałabym, jeżeli tak? można słówko dodać. Rozmawiałam, jak również słuchałam ekspertów i fachowców w sprawie przejęcia ewentualnego lotu czy nie przejęcia, ale to, o czym była mowa w gazetach i pan redaktor napomknął o tym. Nie jest możliwe, żeby jakimkolwiek działaniem pana P i Amber Goldu czy OLT lotu spowodować przejęcie lotu, ponieważ lot jest bezpośrednio podległy Sejmowi i rządowi. W związku z tym możliwości.
My mylimy cały czas dwie spółki, możliwości. Jedna z drugą jest była powiązana finansowo, a mieliśmy do czynienia z poważnym kłopotem firmy, która się nazywała Eurolot i zajmowała się tak naprawdę przelotami krajowymi. Tak. I mówiąc najkrócej, to ona ponosiła straty w momencie, kiedy OLT weszło na rynek. Pytanie, jak to się miało do tego dużego brata, czyli do lotu i do tego wszystkiego, to jest jakby bardziej temat skomplikowany, choć on ostatnio zaczął się w mediach znowu pojawiać.
I te rozmowy, które zostały upublicznione o tym niby przejęciu, to nazwali, mówię o osobach, które siedzą w branży, rozmowa, luźna rozmowa osób mało kompetentnych, które dosyć nisko są w hierarchii, nie znają możliwości przejęcia i wpłynięcia na lot.
Przeczę pani wypowiedź pana Donalda Tuska, przypomniana zresztą wczoraj w telewizji, kiedy mówił, że niekoniecznie polskie linie lotnicze muszą być polskie w sytuacji, kiedy będą przynosiły straty.
Ale to inna sprawa,
Czyli można stworzyć taką sytuację, a wówczas ta cała sytuacja związana z Amber Gold, z liniami i tak dalej, sprzyjała temu, żeby były negatywne efekty finansowe dla lotu, żeby go w jakiś sposób prywatyzować, marginalizować i tak dalej. W każdym razie to droga może być skomplikowana, ale do tego to prowadziło.
Choć jeśli chodzi o linie lotnicze, to ja powiem w ten sposób, doświadczenia są bardzo różne. Mamy takie kraje, które straciły swoich narodowych przewoźników, a za to mają wielkie prywatne spółki. Przypominam historię z Irlandią i Ryanairem i historię z Węgrami i Wizzem, gdzie mamy do czynienia z wielkimi potęgami lotniczymi, które nie bazują, mówiąc najkrócej, na narodowym kapitale, czy też na państwowym kapitale i państwowym
Dzisiaj lot przynosi dochody. Dzisiaj lot przynosi dochody i z tego się bardzo cieszymy.
To prawda. No ale to jakby zupełnie inna historia. Poszliśmy inną drogą. Potoczyły się też inaczej nasze losy. No niestety ze smutnym doświadczeniem zarówno OLT, czyli tych ludzi, którzy mają na pamiątkę kilka biletów OLT, no i niestety tych ludzi, którzy stracili dużo większe pieniądze w Amber Gold. No ale to jakby historia trochę inna. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam państwa ponownie. Małgorzata Chmiel, posłanka Platformy Obywatelskiej, Antoni Szymański, senator Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Kwiatkowski z Nowoczesnej i Marek Formela z SLD są moimi gośćmi. Chciałbym, żebyśmy, jak już trochę byliśmy w tym Gdańsku, przenieśli się do Gdańska i odnotowali ważną i chyba, jak się wydaje, pozytywną decyzję minister edukacji, czyli decyzję o tym, że tak zwana pozytywna szkoła ma spokój do końca swojej umowy, którą zawarła z miastem Gdańsk, choć minister pozostaje przy zdaniu swoim oraz pomorskiej kurator oświaty, że decyzja ta została podjęta z naruszeniem prawa. Ale mówiąc najkrócej, że szkoła do czasu dokończenia tej umowy pozostaje w niezmienionym kształcie. Jak rozumiem, z punktu widzenia uczniów, którzy rozpoczynali wakacje i mogli nie wiedzieć, do jakiej szkoły po wakacjach powrócą, to jest dobra wiadomość.
Uczniowie i rodzice zabiegali o to, tej szkoły właśnie. Ona funkcjonuje już 3 lata i minister uwzględniła to. I mając świadomość tego, że tam naruszone zostały pewne reguły prawne, co zresztą było spowodowało decyzję kurator oświaty negatywną dla tej szkoły, jednak uznała, że ona powinna dalej funkcjonować. Co nie oznacza, nie powinno być odbierane, że tego typu nowe inicjatywy będą akceptowane. Pewnie z tym będzie ciężko. Natomiast tu jest po prostu akceptacja dla pewnych innego stanu rzeczy, także to uspokaja sytuację wokół tej szkoły, ale rodzi rozmaite pytania o kartę nauczyciela na przykład i tak dalej.
Choć ja powiem w ten sposób, że mnie niepokoiło tak zwane otwieranie kolejnych nowych frontów. I tutaj tak. Ja bardzo się uspokoiłem i ucieszyłem, że w tym sporze pomiędzy, no mówiąc najkrócej, przedstawicielami rządu, trochę Prawa i Sprawiedliwości, angielskiego samorządu, trochę Platformy Obywatelskiej.
Zamykanie rozmaitych frontów i uspokojenie pewnej sytuacji społecznej nie tylko w oświacie, ale i w innych obszarach jest, uważam, za bardzo ważne. Z każdego punktu widzenia rzeczywiście ten poziom takiego niepokoju, poziom konfliktu społecznego w Polsce jest zbyt duży i to nie jest dobrze.
To w takim razie komentarze?
Z chęcią. Ja się bardzo też cieszę, że szczęśliwy jest finał tej naszej długiej batalii o uratowanie tej szkoły. Chciałam zwrócić uwagę, że to prywatny podmiot zarządza tą szkołą, ale szkoła jest bezpłatna. To szkoda, że tak jak powiedział przed chwilą mój przedmówca, że nie będą akceptowane w przyszłości takie rozwiązania, ponieważ okazało się ono sukcesem i ponad 1000 dzieci uczęszcza do tej szkoły. Jest bardzo bogata oferta i innowacyjne zarządzanie i wydaje się, że to jest właściwy kierunek i tylko chwalić władze naszego miasta, że zdecydowały się na tak innowacyjny krok i cieszę się, że pani minister ugięła się pod różnych środowisk prośbami i uwzględniła to i pozwoliła dalej działać w tej szkole, ponieważ inaczej byłoby trzeba by unieważnić wszystkie świadectwa przez te lata, wszystkie awanse zawodowe nauczycieli i pomijając to, co jest najważniejsze, że nie było możliwości kształcenia w obecnej formule dalej tych dzieci, których rodzice są bardzo zadowoleni z tejże formuły. I uważam, że w Polsce należy rozwijać ten kierunek.
Marek Formela?
Dziękuję.
No to na pewno jest bardzo trudna decyzja dla Prawa i Sprawiedliwości. Ona jest politycznie wręcz kłopotliwa i odbiera opozycję.
Trudna jest także dla sympatyków ze Związku Zawodowego Solidarność, bo to on był głównym oponentem tej sprawy.
I odbiera opozycji urodę, barwę, a też przeświadczenie, że w Gdańsku potrzebna jest zmiana. Pani Zalewska moim zdaniem dość pochopnie uległa perswazji środowisk związanych z tak zwanym biznesem edukacyjnym, bo niezależnie od tego, o tym, że na pierwszym miejscu było dobro dzieci, to dobro dzieci jest tak samo gwarantowane w 80 pozostałych szkołach publicznych i one jest doskonale ubezpieczone i te szkoły świetnie funkcjonują w formule szkoły publicznej. Przypomnę, że biznes na oświacie jest biznesem na obowiązku szkolnym, a zatem chodzenie do szkoły jest przywilejem, ale też obowiązkiem. To jest eksploatacja komercyjna obowiązku szkolnego. Z budżetu Gdańska transferowane są miliony złotych do prywatnych kieszeni. Stroną, która wystąpiła o prowadzenie tej szkoły, była fundacja. Operatorem tej szkoły jest spółka prawa handlowego. Relacje między fundacją a spółką są relacjami niezwykle siostrzanymi. To są te same osoby występujące w różnych rolach i w różnych funkcjach. Raz rada nadzorcza, raz zarząd. Więc mamy do czynienia z zagmatwaniem celowym struktury właścicielskiej. Nadto szkołę tę, co chyba ucieka jakby z pola widzenia, wybudowano za pieniądze publiczne. W uchwale Rady Miasta Gdańska budowa szkoły w tej dzielnicy była podyktowana narastającą potrzebą spełnienia wymogów, które wynikają z ustawy o samorządzie, czyli zapewnienia miejsca do nauki w szkole podstawowej. Na tej podstawie Rada Miasta przyjęła uchwałę i wybudowano budynek, który no, trzeba trafu przypomina szkołę. Nagle się okazało, że miasto nie będzie urządzać szkoły w tym budynku, tylko ogłosiło konkurs nie na prowadzenie szkoły, bo byłoby to niezgodne z przepisami, tylko na najem powierzchni biurowej. No i okazało się, że najem powierzchni biurowej był tylko po to, żeby fundacja mogła prowadzić szkołę, a miasto dostarczyło klientów. Ci klienci to uczniowie. Każdy uczeń to subwencja, więc to są miliony złotych rocznej subwencji. Każdy z nas, jak tutaj siedzimy wszyscy, chętnie przyjąłby taki prezent od jakiejkolwiek władzy publicznej, czyli dostałby fabrykę, a następnie zlecenie na wykup całej produkcji. Więc jest to niebezpieczny precedens, kiedy publiczne stają się koszty, a prywatne stają się dochody. Uważam decyzję minister Zalewskiej za błędną i za ten błąd Prawo i Sprawiedliwość być może zapłaci w wyborach samorządowych, ponieważ zdradzono jakby pryncypia i zaakceptowano złamanie prawa.
Dominik Kwiatkowski.
Z jednej strony dobrze się stało, że dzieci nie zostały na wakacje na takim rozdrożu i ich rodzice nie wiedząc jak to będzie we wrześniu, i to pani minister mówi o tej trosce dotyczącej dzieci i rodziców w Gdańsku. Ja bym chciał, żeby tą troską też objęła wszystkich uczących się i rodziców, i żeby uwzględniła ten milion podpisów zebranych pod referendum w sprawie reformy edukacyjnej.
Chcę spytać o jedną rzecz, ale czy w takim razie uważacie, przepraszam, jeśli to był eksperyment, ten eksperyment ze szkołą za zupełnie nieudany, jak Marek Formela, także...
Ja uważam to za eksperyment komercyjny, niezgodny z prawem.
No tak, tak, ale...
Zgodnie z orzeczeniem sądu administracyjnego.
To prawda, ale czy... Bo rzeczywiście pojawia się ten argument, który przytaczała pani poseł Chmiel, że poziom tej szkoły i tak dalej, i tak dalej.
Czy to jest... No jeżeli to jest prawda, to jest wotum nieufności wobec prezydenta Gdańska i jego zastępcy, że poziom w pozostałych kilkudziesięciu szkołach publicznych odbiega od standardu.
Już proszę w ten sposób senator... nie podsumowywać, bo możemy i tak dalej idąc, to możemy wszystko tak przekręcić kota ogonem.
Ja powiedziałem, że to nie może być przykład dla innych samorządów, również dla Gdańskiego, że kolejne tego typu inicjatywy będą akceptowane. Natomiast to wynika z pewnego stanu rzeczy, z tych kilku lat, które ukształtowały taką sytuację, że trudno było właśnie zareagować inaczej, pani minister. Tak uznała w każdym razie. Oczywiście rodzi to bardzo wiele problemów, w tym dotyczących karty nauczyciela, którą tutaj Solidarność bardzo, bardzo mocno stawia w tej chwili i która nie jest respektowana. Także tutaj pojawia się, no, to nie jest taka zero-jedynkowa decyzja i to nie jest sytuacja prosta, z czym się wszyscy zgadzamy, ale taka decyzja została podjęta.
No dobrze, to w takim razie z Gdańska trochę przenieśmy się do Brukseli i przenieśmy się też taki, bym powiedział, wielki świat, choć on, mówiąc najkrócej, nas bardzo dokładnie dotyczył, dlatego że był szczyt Unii Europejskiej, na którym tak naprawdę, jak się wydaje, najważniejszym wydarzeniem było kameralne spotkanie prezydenta Macrona z przedstawicielami Czwórki Wyszehradzkiej. No na której, jak to się ładnie mówi w dyplomacji, było szczerze. Bardzo szczerze, jak
nikt z nas nie był, więc ta szczerość tu podlega...
O Zimbabwe było mówione. Z tego, co niektórzy relacjonują, na pewno tak, niektórzy mówią, że na pewno nie. Mówiąc najkrócej, powiedziano, że Polska potraktowała Francję w sprawie Karakali, jak Francuzi niezwykli traktować nawet Zimbabwe.
No tutaj kłania się ten fakt, że w mojej ocenie Prawo i Sprawiedliwość kompletnie nie ma pomysłu na politykę zagraniczną i jest to kluczenie i otwieranie takich małych wojenek i sporów na wielu frontach. Pani premier Beata Szydło z taką lekką butą jechała do Brukseli. Oczywiście ona była podyktowana nie tylko naszymi relacjami polsko-francuskimi związanymi z Karakalami, ale dwa dni wcześniej bodajże wywiadem Emmanuela Macrona dla kilku europejskich gazet, jakby ustawiającym już tą rozmowę. Tutaj pokazuje, jak Francuzi, można powiedzieć twórcy dyplomacji, potrafią rozgrywać te tematy. No, Emmanuel Macron wyrasta nam w ostatnich miesiącach na takiego lidera europejskiego. Po nieobecności za chwilę Wielkiej Brytanii. I dobrze by było mieć z takim liderem poprawne stosunki. Ja tutaj nie widzę w zachowaniach naszej dyplomacji jakiegoś planu, który mógłby nas przybliżyć do sukcesów Unii Europejskiej. Chociażby dlatego, że zebranie się tych krajów wyszehradzkich i tworzenie tego partnerstwa Międzymorza oparte jest na jednym klasycznym błędzie. To znaczy my tam... My tam w tym partnerstwie mamy Węgrów i Czechów między innymi, którzy tak naprawdę mają rozbieżne z nami interesy i tutaj nie będzie pewnej wspólnoty i nie ma co się łudzić. Widzieliśmy to przy wyborze Donalda Tuska na prezydenta Unii Europejskiej, kiedy Węgrzy nie posłuchali. Słyszeliśmy nieoficjalne doniesienia, że ze strony czeskiej, która mówiła, że strona polska chciała nie doprowadzić do tego spotkania. Także jeżeli tworzymy partnerstwa w Unii Europejskiej, a nam jest to bardzo potrzebne, to jak najbardziej powinniśmy się skierować w stronę Paryża i Berlina, bo to oni nadają rytm teraz Unii Europejskiej. I ostatnie zdanie, powinniśmy wyznaczyć swój plan przyjęcia euro w Polsce po to, żeby znaleźć się w środku tej Unii Europejskiej, a nie na manowcach.
Senator Szymański.
Ważna rozmowa, w ogóle ważny szczyt, ale jeżeli chodzi o rozmowę z Macronem, nie było takiej sytuacji, o której pan mówi, żeby tutaj Polska była przeciwna tej rozmowie. Myślę, że to bardzo dobrze sformułowała premier Szydło, która mówiła o tym, że musimy rozmawiać po to, żeby te rozmaite rzeczy, które się pojawiły w ostatnich tygodniach, żeby je rozwiązywać nie poprzez newsy w mediach, ale poprzez właśnie rozmowę w ileś oczu. Natomiast jest oczywiście problem, dlatego że Macron rzeczywiście ma bardzo silną pozycję po tych wyborach, które były i prezydenckich, i parlamentarnych. Jednocześnie jest bardzo godzi w wartości europejskie. Myślę o istotnych wartościach europejskich, czyli o przepływie osób i przepływie kapitału. On jest w gruncie rzeczy, Macron jest bardzo antyeuropejskim z punktu widzenia Unii Europejskiej.
Czyli pracownicy delegowani na przykład.
Na przykład pracownicy delegowani. A jednocześnie ma taką, wypowiada się bardzo proeuropejsko, jakby kamuflując tutaj te prawdziwe cele. Także to dla nas oczywiście jest wielki problem, bo my jesteśmy za tym, żeby ta swoboda miała miejsce. I to też powinno być przedmiotem rozmowy, a nie narzuconych tylko tematów przez stronę francuską. Ale z całą pewnością należy rozmawiać, trzeba rozwiązywać problemy, które w Unii się rzeczywiście bardzo dużo dzieje i w wyniku Brexitu, i w wyniku pojawienia się Macrona, ale również Grupy Wyszehradzkiej, bo ja bym tak lekko nie podchodził do tego. Te interesy rozbieżne są w całej Europie. Trzeba rozmawiać, zastanawiać się, jak te problemy rozwiązać. Bardzo ważna w każdym razie rozmowa. Spór dotyczący emigrantów, uchodźców nadal tutaj będzie bardzo istotny, bo on jest dla całej Europy, nie tylko dla Polski istotny. I tu musimy bardzo mieć jasny i wyrazisty komunikat. Także bardzo ważny szczyt.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że w sprawie tego prawa Macrona, czyli kwestia pracowników delegowanych, czy też przede wszystkim kierowców polskich tirów, to odnoszę takie wrażenie, że my, mówiąc najkrócej, mamy sytuację, w której tracimy dystans. Znaczy, że w większości krajów Unii Europejskiej prędzej czy później zostaną wprowadzone przepisy, które ograniczą te możliwości polskich firm. Pytanie jest takie, czy to jest rzeczywiście sytuacja, która zniszczy dominację krajów Europy Środkowej na tym rynku przewozów międzynarodowych.
Jest takie zagrożenie. Jest
właśnie,
takie bardzo wyraźne zagrożenie.
Ale też pytanie jest takie, czy to jest w interesie tych naszych kierowców, czy też nie. Bo, przepraszam bardzo, ale prezydent Macron czy władze niemieckie ujmują się o ich płace. Pytanie oczywiście, czy chodzi o to, żeby zniszczyć ich miejsca pracy, o to, żeby zarabiali więcej.
To jest oczywiście sposób, żeby zniszczyć ich miejsca pracy i żeby tą dominującą pozycję polskich firm zniszczyć. To jest zupełnie oczywiste. Jasne. I raz jeszcze podkreślam, że to jest przeciwko wartościom europejskim.
Dziękuję. Ja jeszcze chciałam się do pana pytania odnieść na temat pana Macron, który mówił o super, że Europa nie jest supermarket, nie jest supermarketem i te słowa były wyrazem poczucia, że ktoś, że nie może być tak, że ktoś tylko bierze, a nic nie daje. I chciałam się odnieść tutaj do słów pana Szymańskiego. Jest to nieprawdą, że nikt nie rozmawiał w sprawie bojkotu pana Emmanuel Macron, ponieważ współpracownicy pani Szydło w piątek rozmawiali, podpytywali czeskich kolegów, żeby za te słowa zbojkotować spotkanie z panem Macron, ale Czesi powiedzieli, że z odwetu nic nie wyjdzie, ponieważ oni się nie zgadzają. No i nie zgodzili się na bojkot Macron. Także trochę osamotniona pani była, pani Szydło była w tym, z tym działaniem na.
Choć odnoszę takie wrażenie, spotkaniu. Że często w tych sprawach europejskich jesteśmy skazani na spekulacje w rodzaju słowo przeciwko słowu, więc tutaj nie chciałbym tego.
Jakie to ma znaczenie? Spotkanie się odbyło, spotkanie było bardzo dobre, wszystkie strony są z tego zadowolone. Naprawdę nie wchodźmy. To Konrad Szymański, to nie jest rodzina.
Ale można się do niego przyznać spokojnie, ale niech pan spokojnie, nie zaprzecza, bo to bardzo miły i inteligentny człowiek.
Ale dobre nazwisko.
Kiedy pojawia się w Senacie i tłumaczy rozmaite sprawy, to wszystkie senatorowie, niezależnie od tego, z jakiej partii są, bardzo uważnie słuchają tego, co mówi. I w tej sprawie powiedział wyraźnie, nie było takich działań w kierunku tym, żeby spotkania z Macronem
twierdzenie,
nie było.
Byłby już ministrem, gdyby nie chwalili go tak bardzo politycy Platformy Obywatelskiej.
Wracam do tego, to spotkanie było ważne. On również to potwierdził. Nie było tego typu spekulacji, takich prób, żeby do niego nie doszło.
Barek Formela.
Mamy pewien problem z Francuzami, a zwłaszcza z prezydentami francuskimi, którzy, bo to nie jest pierwszy prezydent, którzy nas pouczają i przywołują do porządku. Poprzednik mówił, że żebyśmy uważali, bo przecież otrzymujemy jakieś środki, więc nasza postawa powinna być skorelowana z dobrobytem, który spływa na nas z Brukseli. Nie jest też tak, że my jesteśmy wyłącznie w supermarkecie, bo my do tego supermarketu płacimy składkę i jesteśmy w tej chwili płatnikiem już netto. Natomiast to spotkanie, moim zdaniem Macron postanowił wykorzystać pewien znany w tej chwili w socjologii polityki europejskiej model, mianowicie ulokować się po stronie decision makers i pokazać, że my jesteśmy decision takers i w związku z tym zhierarchizować to spotkanie, stąd kontrolowany i bardzo agresywny wywiad przed tym spotkaniem, przed propozycją tego spotkania, po to, żeby rozmówcy po prostu poczuli, jaka jest ich rola. No jest to jakby sprzeczne z ideą Unii Europejskiej, bo jesteśmy wszyscy równi w swoich prawach i moim zdaniem był to jednak arogancki nietakt, nie pierwszy ze strony Francuzów. A co do dumpingu socjalnego, to ja podzielam pogląd, że to jest jednak próba ograniczenia niezłego segmentu gospodarczego w państwach Europy Wschodniej, że nic w polityce gospodarczej Francji nie dzieje się przypadkiem, że to jest dyplomacja jest częścią czy narzędziem polityki gospodarczej i nie przypominam sobie żadnych takich reakcji, kiedy lokowano w Polsce jakieś inwestycje francuskie, tylko z tego powodu, że tutaj koszty pracy są niższe, więc czytajmy przebieg tego spotkania jako jeden z wielkich elementów walki o podział wpływu w Europie, o podział dostatku w Europie, o podział dobrobytu w Europie. Francuzi bardzo chętnie eksploatują zamknięte monopole jak gdańskie wodociągi, a dużo mniej chętnie godzą się na to, żeby polscy kierowcy jeździli po ich drogach i byli nieco tańsi od kierowców francuskich.
Ja chcę spytać na sam koniec, czy jak patrzymy na tę Grupę Wyszehradzką, czy też na wręcz ten obszar Międzymorza, bo taka będzie konstrukcja tego spotkania za chwilę z prezydentem Trumpem, to czy właśnie jest to obszar, który różne interesy dzielą? No przypomnę, że jest to na przykład obszar bardzo podzielony, jeśli chodzi o członkostwo w strefie euro. Mamy Słowację, mamy Słowenię, mamy kraje bałtyckie, które przyjęły euro i mamy Polskę, która... Mówiąc najkrócej, raczej się w tej sprawie już przestała wypowiadać. Mamy Węgry, które co paradoksalne zapowiedziały przyjęcie euro. Mamy Czechy, w których trwa bardzo żywa dyskusja nad tym, czy przyjęcie euro jest w ich interesie, czy nie. I trochę to przypomina Polskę sprzed kilku lat. Ale tam rozstrzygnięcia także nie padają, więc no i mamy oczywiście takie kraje, które z całą pewnością do strefy euro i do wszystkiego, co Unia Europejska z radością by weszły, czyli mówię o zachodnich Bałkanach, które wciąż pozostają jakby poza trochę tym wszystkim, co nazywamy cywilizowanym światem.
Euro to pieśń przyszłości, ale chciałbym podkreślić, jeżeli Macron mówi o supermarkecie, to musi to przede wszystkim do siebie odnieść, bo on wybiera pewne rzeczy, w tym wywiadzie również, które są mu wygodne, natomiast zasadnicze sprawy, mówiłem to wcześniej, ale wydaje mi się to ważne i raz jeszcze podkreślam, że w zasadniczych wartościach europejskich on kwestionuje je i szuka tej lepszej pozycji dla Francji kosztem innych państw, co jest sytuacją niedobrą. Rzeczywiście jest tak, że w Węgry zadeklarowały, że za 10 lat zastanowią się nad kwestią euro. Ja pamiętam, że również Jarosław Kaczyński mówił o tym, że to jest możliwe, ale wówczas, kiedy nasz dochód i nasze dochody będą, nie pamiętam, czy to było 50% tego, co u naszych sąsiadów w Niemczech, więc tutaj też te odpowiedzi były. Wydaje się, że przy tym poziomie naszego rozwoju to jest, byłoby szkodliwe. Oczywiście można zadeklarować, podobnie jak Węgry, jakiś przyszłościowy i uzależniony od naszego dochodu przede wszystkim perspektywę.
Z tym sojuszem jest trochę tak, z tym Międzymorzem i z tym pomysłem na tą politykę zagraniczną premier Beaty Szydło, jak no pani premier trochę mi się jawi jak taka dziewczyna, która na dyskotece nie chce nikt z nią zatańczyć. Ona tak stoi w kącie i szuka innych dziewczyn, które staną koło niej i może razem zrobimy koalicję i może ktoś do nas podejdzie. Tutaj tak jak pan redaktor powiedział, nie ma żadnych związków strategicznych ani gospodarczych w zakresie interesów pomiędzy tymi krajami i Węgrzy zapowiedzieli, że chcą przyjąć euro. My po raz kolejny na tym polu jesteśmy osamotnieni.
Znaczy ja, jeśli chodzi o ten świat, to odnoszę takie wrażenie, że światem niechęci do Unii Europejskiej zawioduje tak naprawdę Viktor Orban. Jest politykiem najbardziej wyrazistym, mającym w tej kwestii najwięcej doświadczenia.
A my próbujemy
i
mu dorównać.
Oczywiście nie próbując obrażać Jarosława Kaczyńskiego, odnoszę takie wrażenie, że tej roli Orbanowi nikt nie odbierze, bo rzeczywiście jest politykiem mającym w tym najdłuższy staż, ale to jakby zupełnie inna historia i myślę, że pomału będziemy kończyli naszą dzisiejszą audycję. Bardzo jeszcze raz wam dziękuję. Małgorzata Chmiel.
Dziękuję bardzo.
Antoni Szymański, Dominik Kwiatkowski, Marek Formela. Bardzo wszystkim dziękuję. Do usłyszenia.